Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Kacper Rękawek, ekspert do spraw terroryzmu i jego zwalczania. Dr Kacper Rękawek pracuje w intrygującym miejscu. To jest Centrum Badań nad Ekstremizmem w Oslo. Co to jest za miejsce, zanim przejdziemy do naszej rozmowy właściwej?
Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie. Centrum Badań nad Ekstremizmem ma ciekawą nazwę, bo nazywa się C-Rex, tak jak jest T-Rex, prawda? Niektórzy też mówią, że to może jak zegarek się nazywamy, więc nikt o nas nie zapomina. C-Rex powstał w 2016 roku, kilka lat po zamachach Andersa Breivika w Oslo i pod Oslo na wyspie Utoja, kiedy to norweski rząd podjął decyzję o tym, aby stworzyć jednostkę badawczą, która zajmowałaby się naukowym wyjaśnianiem tego, czym jest ekstremizm przychodzący do nas właśnie, raczej głównie ze skrajnej prawicy, no bo przedstawicielem takiegoż to ekstremizmu był Anders Breivik. Taka jednostka dotycząca dżihadystów na terenie Norwegii już była i ktoś zadał pytanie w prasie, a co jakbyśmy mieli też taką dla skrajnej prawicy? Dlaczego jej nie mamy? Zajmujemy się dżihadystami, których prawie u nas nie ma. Na to możemy kłaść pieniądze z budżetu, no to może zajmiemy się tym, co u nas jest. No i taka jednostka powstała, ja w 2021 roku się tam pojawiłem.
I to było takie oczywiste, że ona powstanie, bo taka jest konieczność.
Nie było oczywiste, bo właśnie problem polega na tym, że Anders Breivik dokonał 22 lipca 2011 roku dwóch zamachów terrorystycznych. Jednego dnia. To, co go czyni jednym z najskuteczniejszych, to jest okropne, tak powiedzieć, terrorystów w historii świata. Bo najpierw podkłada bombę pod coś takiego jak nasza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Tam ta bomba wybucha. To jest piątek, późne popołudnie, lato, mało jest tam ludzi. Są potężne zniszczenia, szkło, prawda, to wszystko tam lata w powietrzu, jest chyba, zdaje się, około 9 osób zabitych. Nie chcę tego bagatelizować, ale po tym, co się stało później, no więc to wygląda na stosunkowo niedużą rzecz. Później wsiada w kolejne auto, jedzie na wyspę Utoja, gdzie zabija około 70 osób i to są w głównej mierze członkowie młodzieżówki, czegoś, co ludzie w Norwegii nazywają naturalną partią władzy, czyli partia pracy jest tym takim oczywistym zwycięzcą każdych wyborów, tylko że kiedyś oczywisty zwycięzca każdych wyborów miał 40 parę procent głosów, dzisiaj ma 25. To się troszkę zmieniło. No ale cel, przepraszam, powiem okropnie, dobrał dobrze, bo zaatakował elitę, zaatakował dzieci elity, które de facto są tam na czymś takim, jakbyśmy powiedzieli, na takim namiotowym polu. To jest wyspa na jeziorze, naprawdę przepiękna, nieduża, ciężko się na nią dostać, ale ciężko z niej uciec. I on na nią wchodzi i dokonuje to, czego dokonuje. I teraz rządzący wtedy Jens Stoltenberg jest premierem, to jest dzisiaj sekretarz generalny NATO. On jest wtedy premierem Norwegii. Ma problem, bo z jednej strony dwa wielkie ataki terrorystyczne w miejscu, gdzie terroryzmu praktycznie nie było, albo jest go niedużo. Trzeba to jakoś upamiętnić, trzeba to jakoś, nie wiem, społecznie, narodowo spracować. Norwegowie mówią, że to jest największa tragedia narodowa w ich dziejach. No ale jak to zrobić? Jeżeli on mordował, i tu Jens Stoltenberg tak o tym myśleli przywódcy Partii Pracy, mordował naszych, naszą młodzieżówkę, naszą partię, nas zaatakował. Dlaczego ja mam narzucić cierpienie swojej młodzieżówki, swojej partii, wszystkim Norwegom? Czyli z jednej strony jest ten atak na budynek rządowy i tu wszyscy się zgadzamy. W centrum Oslo, każdy tam bywa, każdy to widział, każdy to wie, a potem jest jakaś wyspa, która jest nigdzie, której nikt praktycznie nie zna, znają ci, którzy na niej byli.
No wyspa nigdzie, ale ludzie są realni i realni zostali zabici w tym.
Zgadza się.
Mnóstwo dzieci.
Tylko właśnie.
Czy to chodzi o taką poprawność polityczną, źle jednak
tylko rozumiem. W drugą stronę, że generalnie, teoretycznie krytycy poprawności politycznej, powiedzmy w Europie Środkowej, powiedzieliby, że lewicowy rząd w tej sytuacji by epatował cierpieniem. A proszę zobaczyć, ten lewicowy rząd praktycznie nie robi nic. Nie wie, w jaki sposób postawić pomnik upamiętniający ofiarom. On dopiero powstał teraz, po 12 latach oni go niedawno otworzyli. Jeszcze niedawno tam stały dźwigi w tej okolicy, co też wyglądało, bym powiedział, mocno dziwnie, że człowiek jest na tej wyspie, bo ja na tej wyspie kilkakrotnie byłem, kilka razy tam byłem, jest na tej wyspie, pole namiotowe i tak dalej, patrzy na brzeg, a tam stają dźwigi jeszcze stawiające te płyty betonowe. Więc z jednej strony nie wiedzą, jak to zrobić, a z drugiej strony tańczą wokół, chodzą na palcach wokół tegoż to problemu. I to jest najśmieszniejsze, dopiero w 2016 roku przychodzi rząd prawicowy i mówi, no nie, coś z tym trzeba zrobić i powołuje centrum, w którym ja jestem.
To jest paradoks.
Tak.
Bo Breivik przecież wywodził się...
Wywodził się ze skrajnej prawicy. I teraz rząd prawicowy, który sobie do koalicji dobiera partię, w której Breivik kiedyś tam przez nią przeszedł. Nie ma problemu z tym, żeby postawić nas jako centrum badań nad ekstremizmem. Taka historia naszej jednostki.
To bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o terroryzm, nie sposób w naszej rozmowie nie przejść do IRA, Irlandzkiej Armii Republikańskiej, i o tym dzisiaj będzie nasza rozmowa. Czym była IRA? Kiedy ona powstała? Po co ona powstała?
To jest kilka organizacji w jednej. My używamy nazwy IRA do określenia kilku rzeczy. A to ciągłość między nimi, oczywiście Irlandzcy Republikanie by się na to pogniewali, ja bym powiedział, że ciągłość między nimi jest kwestią mocno dyskusyjną. Bo to jest coś, co się rodzi w 1919 roku, podczas czegoś, co nazywa się wojną anglo-irlandzką, chociaż to Szkoci też w niej walczą, to już tak pomiędzy, prawda, słowami gdzieś się przemyka. IRA jest organizacją zbrojną ruchu niepodległościowego irlandzkich republikanów, która podejmuje tęże walkę. Walkę partyzancką przeciwko Brytyjczykom, walkę terrorystyczną.
O niepodległość.
Taki jest czas wtedy w Europie. Są jedną z wielu tego typu organizacji. I tu pewnego rodzaju jakieś połączenia na nasze rzeczy w Polsce typu POW i tego typu sprawy. Jeszcze to gra. Tak to nazwijmy. No ale IRA w tej wojnie walczy i po dwóch latach dochodzi do takiego, bym powiedział, ciężkiego remisu. Że pewnych rzeczy nie są w stanie doprowadzić po swojemu do końca. Nie są w stanie tych Brytyjczyków wrzucić czy Anglików wrzucić do morza, a Anglicy nie są w stanie ich wdeptać w ziemię. I obie strony się umawiają na taki, bym powiedział, chyba na zwycięski dla Irlandczyków remis. Że powstanie takie państwo irlandzkie, wtedy jeszcze nie w takiej formule jak dzisiaj, ono będzie dalej przypięte pod tę wspólnotę, tak to nazwijmy, brytyjską, oględnie mówiąc, ale samo sobie będzie decydowało o właściwie wszystkim, tak naprawdę. Tytularne jest tam dalej jakieś połączenie, ale teraz największy ból. Marzeniem każdego irlandzkiego republikanina było, żeby cała wyspa była jednym państwem. I tutaj Brytyjczycy stawiają weto. Państwo jest podzielone. Oni używają właściwie sformułowania Partition of Ireland, które można by było przełożyć na język polski, to wcale nie znaczy podział, to znaczy też rozbiór. Czyli tak jakby tu znowu gra coś u nas, prawda? Te rzeczy, które się u nas działy w drugiej połowie XVIII wieku, to tutaj jakieś dzwonki, prawda, grają w odniesieniu do Irlandczyków. I północ tejże wyspy, w której w głównej mierze zamieszkują protestanci, pochodzący głównie ze Szkocji, którzy tam się pojawiali od XVII wieku. Kolonizatorzy, powiedzmy to sobie szczerze, tylko że już na początku wieku XX już nie wyglądają jak kolonizatorzy. Jest ich tam większość, żeby było śmieszniej. No oni nie wyobrażają sobie tego, że mogliby być w jakiejś republice, albo może inaczej, w jakiejś Irlandii. Nie wyobrażają sobie, żeby mogli nie być z Anglikami i Szkotami. Zwłaszcza Szkotami w jednym państwie.
Łączy ich religia.
Tak jest, łączy ich religia, łączy ich polityczna, bym powiedział, jakieś łączą ich pewne ideały polityczne. Łączy ich też, powiedzmy sobie szczerze, wrogość do tych, co są na południu i wrogość w stosunku do tych, co do których oczekują, że jak przyjdą, to po prostu wywrócą porządek społeczno-polityczny, który tam jest, do góry nogami. No i powstaje coś, co do dzisiaj istnieje, co nazywa się Irlandią Północną. Jest to właściwie miejsce, no przedziwne miejsce, bo naturalne i nienaturalne. Bo Irlandczyk z południa by powiedział, że wylądowali gdzieś z kosmosu ci ludzie, którzy tam są na tej północy, prawda? Przyszli, to są kolonizatorzy. I to jest prawda, w XVII stuleciu tak by można było o nich powiedzieć. Bo to są zupełnie ludzie, którzy no, specjalnie byli tam ściągani, żeby zmienić ten miks religijno-kulturowy tejże wyspy. Więcej protestantów, więcej takich jak my, więcej takich jak Szkoci, jak Anglicy. No a najbliżej było ze Szkocji, to przyjeżdżali. No, a na początku XX wieku to są ludzie, którzy tam, że tak powiem, wrośli w tę tkankę społeczną. To nie jest tak, że wszyscy są właścicielami ziemskimi. Tam jest protestancka klasa robotnicza, tam jest protestancka klasa średnia. To jest troszkę inna sytuacja niż na przykład, nie wiem, Francuzi w Algierii. Nie myślmy o tym tak. No i przede wszystkim wyglądają tak samo, mówią w tym samym języku, jak, że tak powiem, tubylcy, tak to nazwijmy. No i oddzielić jednych od drugich jest zdecydowanie trudniej. Śpiewają te same piosenki, piją ten sam alkohol. No, kościoły mają trochę inne, ale też nie przesadzajmy, bo to też nie do końca tak wygląda. No ale fakt jest taki, że idąca z południa ta fala nacjonalizmu, republikanizmu, tak byśmy to w realiach irlandzkich nazwali, no ona próbuje ponieść resztę wyspy że tak powiem, za sobą, natomiast na północy nie za bardzo jest kogo ponieść, bo tych katolików jest mniej, a nie każdy katolik to republikanin. Najpierw trzeba go jeszcze przekonać, żeby był nacjonalistą, pamiętajmy o tym.
I taką ideę właśnie miała Ira?
Ira w tej swojej pierwszej postaci, jak ktoś lubi Hollywood, Michael Collins, jest taki film o tym pierwszym, że tak powiem, przywódcy zamordowanym później przez swoich pobratymców tak w ogóle. Bo pamiętajmy o tym, że jak to państwo Irlandia się dzieli, to państwo, które powstaje na południu, tak to nazwijmy, no ale to jest mocna przesada, bo ono obejmuje miażdżącą większość tejże wyspy, w nim dochodzi do wojny domowej, bo część członków IRA mówi zaraz, my się biliśmy o Irlandię w pełni niepodległą, my się biliśmy o Irlandię całkowicie wolną od tych wpływów brytyjskich, my się biliśmy o Irlandię, gdzie nie będziemy mówić po angielsku, tylko tam za powiedzmy pokolenie czy dwa wszyscy się nauczymy tego naszego Gaelic, mhm. I wszyscy będziemy tak mówić, a tu żeśmy dostali jakiś dowcip, więc wojna. I dochodzi do tej wojny i Collins, pierwszy tak naprawdę dowódca, założyciel, człowiek, o którym są te hollywoodzkie filmy, którego gra Liam Neeson, tak w ogóle wtedy jeszcze młody, dobrze zapowiadający się aktor, teraz supergwiazda. On ginie w zasadce, nie zabijają go Brytyjczycy, zabijają go jego, że tak powiem, pobratymcy.
Czy wtedy właśnie Ira się dzieli?
Tak, Ira się dzieli po raz pierwszy. Czyli jest, część idzie do polityki i mówi, dobrze, robimy Irlandię. Jaka by ona nie była, to jest Irlandia. Mamy to, co mamy, pracujemy z tym, co pracujemy, zobaczymy, co będzie.
Realpolitik.
Tak, realpolitik, dokładnie. No a druga część mówi, no ależ nie, będziemy się bić dalej. Jest ta wojna się kończy. Przegrywają ci, że tak powiem, no niepragmatycy, tak to nazwijmy. I żeby było śmieszniej, po jakimś czasie sami wpadają na pomysł, że no jednak bronią, to oni sobie nie wywalczą tej wyśnionej Irlandii, która jest na całej wyspie, gdzie nie ma Brytyjczyków w ogóle i tak dalej. Więc oni też poszli do polityki. I teraz najlepszy numer. 100 lat minęło od tego czasu. Dzisiaj dwie partie, które wtedy były na dwóch biegunach, czyli partia Fine Gael, Michaela Collinsa, która poszła na deal z Brytyjczykami najpierw. I Fianna Fáil, fantastyczna nazwa, żołnierze przeznaczenia. Czyli to jest ta niezłomna Ira, która nie chciała i poszła na wojnę domową. One dzisiaj są razem w koalicji rządowej. To kiedyś było nie do pomyślenia, gdyż stały na dwóch biegunach. Tak? To była partia pokoju, realpolitik, appeasementu. Troszkę bym powiedział, raczej wino pili. A tu była partia buntu, walki, bojowników, pili piwo. I teraz te dwie partie się ze sobą zeszły i teraz już naprawdę ostatnia rzecz, która myślę, moim zdaniem, pokazuje, jaki wpływ na historię tej wyspy ma Irlandzka Armia Republikańska. Bo partią, przeciwko której one dwie walczą i tylko dlatego się ze sobą zeszły, jest partia, która się nazywa Sinn Féin. A Sinn Féin to jest tradycyjna nazwa politycznego ramienia irlandzkiego republikanizmu. My sami. Czyli proszę sobie wyobrazić taką sytuację, pani doktor. Najpierw są realpolityka, pragmatycy. Potem są ci żołnierze, bojownicy. Oni wszyscy przechodzą na stronę polityczną, mówią, dobrze, demokracja. Walczmy o to, co chcemy demokratycznie. Przekonajmy ludzi do swojej wizji. Ale tam zawsze jest jakaś grupa niezłomnych. I ta grupa tych niezłomnych dalej trwa pod nazwą Sinn Féin. Ona przeszła wiele zmian. Czy to jest ta sama Sinn Féin, co w tych latach 20? Pewnie nie. No ale jest. Trwa i do dzisiaj jest główną, że tak powiem, partią polityczną na wyspie, która może liczyć na około 40% poparcia, ale jest w opozycji, bo wszyscy się zeszli przeciwko niej. Czyli proszę zobaczyć, jeden ruch polityczny urodził trzy struktury polityczne rywalizujące dzisiaj ze sobą, które tak naprawdę decydują o przyszłości Irlandii 100 lat później. Więc no wielki wpływ na historię tego kraju.
Ale jesteśmy w latach 20., 30. Tak. Co dalej się dzieje z...
No Ira dalej jest, tak, Ira dalej jest jak najbardziej, czyli te dwie partie sobie idą, ci żołnierze wolności, przeznaczenia i Fine Gael sobie robią swoje rzeczy, no a ci niezłomni trwają i drapią się w głowę, co by tu zrobić, jakby tu być znowu relewantnym. Część by chciała bojować, no to bojują, podkładając bomby na przykład w różnych miejscach w Anglii, bo wychodzą z założenia, że bić to trzeba Anglików, już nie bijmy swoich, to nic nie dało. Tylko ludzie nas przez to nienawidzą, bo nie rozumieją tego, dlaczego Irlandczyk strzela do Irlandczyka. Zajęło im to kilkanaście lat, zanim na to wpadli. Strzelajmy do Anglików. No i podkładają, pani to jest, my ich kojarzymy z takimi atakami, nie wiem, z lat jakichś 90. czy coś takiego, gdzie wkładali bomby, na przykład do centrum handlowego w Manchesterze, czy coś takiego. Zresztą dzisiaj mieszkańcy Manchesteru są z tego powodu bardzo zadowoleni, że ta bomba była, bo to rozwaliła bomba całe stare centrum, które było okropne, zbudowali nowe, które jest zdecydowanie ładniejsze. Słyszałem takie głosy z Manchesteru. Tam nikt nie zginął wtedy, jasne, więc jeszcze powiedzmy, prawda, na szczęście. Ale tego typu rzeczy Ira robiła 60-70 lat wcześniej, żeby zaatakować tego wielkiego brata na drugiej wyspie. Mogła to robić, no bo na terenie Anglii mieszkają miliony Irlandczyków, więc jest się gdzie schować. Jest skąd te ataki prowadzić. Czyli z jednej strony jest terroryzm, a z drugiej strony jest działalność polityczna partii Sinn Féin, my sami. Sinn Féin to jest my sami. No, już sama nazwa wskazuje na to, co oni by chcieli. I zaczyna się robić śmiesznie, bo to jest czas tych wielkich ideologii, prawda? Tego starcia faszyzm kontra komunizm. I w IRA, która jest organizacją prowincjonalną, katolicką, taką jak Irlandia, taką wiejską bym powiedział, zaczynają się pojawiać ludzie, którzy ciągną tę grupę to w jedną, to w drugą stronę. Czyli pojawiają się ludzie, którzy są zafascynowani komunizmem, mówiąc, że dzięki tej ideologii zresetujemy sytuację społeczno-ekonomiczną na wyspie Irlandia, która jest staroświecka, która jest latyfundystyczna wręcz. Jest, no, tam taki bym powiedział, mocno wilczy ultrakapitalizm. Dzięki temu naciśniemy ten reset, wszystko będzie pięknie. Ale jest też grupa, która mówi, no nie, ten komunizm to jest jednak antyreligijny, palą te kościoły, zabijają tych księży, nie możemy dotykać tego komunizmu. Drapią się w głowę i to jest chyba jedna z najbardziej fascynujących kart w historii Ira, do której oni się nienawidzą przyznawać, bo mają romans z nazistowskimi Niemcami. Dlaczego?
Które to są lata?
To są lata, to jest druga połowa lat 30. Czyli Niemcy nazistowskie przychodzą i często jest takie myślenie, że o niczym innym ci Niemcy nie myśleli, żeby z tymi Anglikami się dogadać i razem, prawda, Teutonii tutaj się ze sobą, za przeproszeniem, po tak powiem, spikną i będą rozdawać karty w Europie. Natomiast Irlandczycy grają na to inaczej. Niemcy są tradycyjnym przeciwnikiem Wielkiej Brytanii i vice versa. Grajmy na Niemców. Co z tego, że to są naziści? Co z tego, że to jest Hitler? Ja nie wiem, kto to jest Hitler, nic mnie to nie obchodzi. Proszę pamiętać o tym, że to jest czas przed jeszcze Holokaustem i tego typu rzeczami, więc powiedzmy, że jakiś tam cień złudzeń mogą mieć, no ale robi się dużo śmieszniej, bo w pewnym momencie ta współpraca tak daleko zabrnęła, że szef sztabu IRA, to jest najważniejsza osoba w organizacji, on zmarł z przyczyn naturalnych, ale jednak na pokładzie niemieckiej łodzi podwodnej, niemieckiego ubota, który go, że tak powiem, podwoził do różnych miejsc. Więc to już tak blisko było, że chcemy...
Bardzo wymownie.
Tak. I Niemcy gdzieś tam, ta niemiecka abwera się bawiła, że może byśmy tutaj tych Irlandczyków wykorzystali na jakieś powstanie przeciwko Anglikom. Może jakaś broń, może jakieś materiały wybuchowe. Proszę o tym pamiętać. Właśnie Ira ma zawsze to do siebie, że ona niekoniecznie przejmie ideologię swojego partnera, przyjaciela, kogoś z zagranicy, ale bardzo chętnie przyjmie od niego prezenty, będzie się zapierać rękoma i nogami, żeby przypadkiem nie wpaść w te objęcia danej jakichś takich większych sił geopolitycznych, ale szuka partnerów za granicą. I każdy, kto jest wrogiem mojego wroga, potencjalnie jest moim przyjacielem, którego ja mogę wykorzystać na, no właśnie, zdobycie broni. Czyli kiedyś byli naziści, tam były próby z komunistami, to się nie do końca spotkało z wielkim odzewem. No i też był pułkownik Kaddafi 30 lat później, no bo on też był chętny, żeby dawać broń. Więc proszę pamiętać o tym, że irlandzki republikanizm jest niby taki prowincjonalny, taki bym powiedział mocno staroświecki, taki mocno passé et démodé z definicji, ale z drugiej strony jest nieprawdopodobnie do przodu pod kątem tego, jak to możemy budować sojusze. Dzisiaj jest takie słowo się używa, że ktoś jest disruptive, tak? Że ktoś zakłóca porządek mainstreamu i establishmentu. Oni to robili 100 lat przed tym, zanim to słowo stało się popularne. Że generalnie taki przysłowiowy kij w szprychy, jeżeli mogę komuś włożyć, to ja to zrobię. No, robili. I generalnie to była ta historia przedwojenna. Tak.
Do kiedy trwa ten romans?
Romans jest krótki, bo oczywiście jest duży hamulec ze środka organizacji, bo jednak musimy o tym pamiętać, że tak jak jesteś Irlandczykiem, to masz z automatu kontakty z Brytyjczykami, ci jednak Brytyjczycy tam coś do ucha mówią, no, oczywiście powariowali. Nazizm to samo zło, Niemcy to samo zło, zobaczcie Kristallnacht, zobaczcie takie rzeczy. Tam jest oczywiście grupa, która ciągnie w drugą stronę, ale pamiętajmy o tym i to też jest powód, dlaczego IRA tak się zachowuje, jak się zachowuje. Irlandczycy z natury rzeczy będą neutralni, czyli może ich serce być bliższe nam, natomiast oni się niekomfortowo czują, jeżeli są w zestawieniach jakichś sojuszniczych, gdzie są już Brytyjczycy. Więc gra idzie tak naprawdę o tę taką szarą, nazwijmy to, masę członków IRA, którzy być może nie są wielkimi demokratami, i nie są antynazistowscy, ale generalnie no niekoniecznie lubią się angażować w jakiekolwiek konstelacje, które by ich czymś obciążały. No i tam szybko jest taka, bym powiedział, rewizja, co nie znaczy, że w 40 latach nie można wkładać bomb w różne miejsca w Wielkiej Brytanii. One nie są tak spektakularne, bo ta organizacja traci swoje wojskowe umiejętności wraz z odejściem takich ludzi jak Collins czy inni. Te kolejne, bym powiedział, mutacje IRA są coraz słabsze militarnie, no bo coraz mniejszej liczbie ludzi się chce. Coraz więcej ludzi mówi, dobra, no jest jakaś Irlandia. No ona nie jest idealna, no ale jest ale Irlandia. Jest. Mogę sobie mówić po Gaelic jak chcę. Nie mam nad sobą żadnego brytyjskiego, nie wiem, policjanta, zarządcy i tak dalej. No jesteśmy u siebie. Pamiętajmy o tym, druga połowa lat 30. to politycy wywodzący się z IRA tak naprawdę odcinają tą pępowinę od Brytyjczyków, a później odcinają jeszcze bardziej podczas II wojny światowej, nie wstępując do tej wojny. Nie po stronie Niemców, broń Boże, ale nie po stronie aliantów. Druga wojna światowa w Irlandii nazywa się stanem zagrożenia, emergency. To jest to, ale wykonywane są też pewne gesty, bym powiedział, takie miłe w stosunku tej północnej części wyspy, która jest na przykład przez Niemców bombardowana, no bo to jest Wielka Brytania, to są tam są zakłady wojskowe w Belfaście, tam jest stocznia. Na przykład z Dublina jeździ straż pożarna i ambulanse są wysyłane na północ, chociaż to było nie do pomyślenia kiedyś. Więc takie gesty na, bym powiedział, tej płaszczyźnie ludzkiej jak najbardziej są, natomiast rząd mówi, nas to nie dotyczy, my jesteśmy obok tego. No co, jak o tym myślimy w Europie Środkowej, w takim miejscu, prawda, jak Lublin, no to jest to absolutnie, jak to jest możliwe? No oni na tym trwają. I ta organizacja z tego powodu cierpi, bo ta, bym powiedział, to taka geopolityczna obojętność, neutralność powoduje, że to tak jakby wypłaszcza jakiekolwiek nastroje, emocje, jakieś nacjonalizmy, my po prostu robimy swoje. Jesteśmy sobie tą małą plebanią gdzieś tam na skraju Europy Zachodniej, no i tak jak nam, prawda, pozwala rzeczywistość, szyjemy sobie to swoje państwo.
Kiedy to się zmienia?
To zmienia się to, pani doktor, w latach 60., czyli ci nieszczęśni, nieszczęsne te wszystkie kulturowe rzeczy przychodzące, prawda, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Wielkiej Brytanii, powodują, że się pojawia nowa generacja tak naprawdę republikańskich aktywistów, którzy mówią tak, dobrze, to na nacjonalizm was nie nabierzemy, ale dalej ta wyspa jest zmurszała, skostniała. Rządzą nami tak naprawdę partie, które są w sojuszu takim specyficznym ołtarza z tronem. Proszę pamiętać, w Irlandii do początku lat 80. przed zebraniami Rad Miasta odmawiało się zdrować Mario. To jest takie państwo. Mhm. Tam nie ma aborcji, nie ma antykoncepcji, nie ma niczego. Księża kontrolują edukację, służbę zdrowia totalnie, totalnie. Chyba w taki sposób, jak myślę, w latach 30. u nas by chcieli, a nie wiem, czy dostaliby, tak? No i w tych realiach, takiego bym powiedział mocno purytańskiego, wstecznego pod pewnymi względami społeczeństwa, również w słabej sytuacji gospodarczej, nie najlepszej, trawionego ciągłymi kryzysami, wielki odpływ obywateli do Stanów Zjednoczonych i do Anglii, czyli generalnie ta wyspa się wyludnia, dlatego ich jest dzisiaj ciągle 4-5 milionów, a mogłoby być ich dużo więcej. No ktoś przychodzi i pojawiają się aktywiści, którzy mówią, no dobrze, zróbmy inaczej. Nie grajmy na nacjonalizm, na republikanizm, ale grajmy na zmianę społeczną. A ten nasz nacjonalizm to tam pchajmy gdzieś tam, prawda, w przypisach.
Co to miała być za zmiana społeczna?
No, zmiana społeczna miała polegać na tym, że generalnie kraj miał się upodabniać do reszty Zachodu, zarówno gospodarczo, czyli rozbijać pewne monopole, które w tymże kraju były, rozbijać pewne monopole, czy to kościoła, czy to latyfundystów, czy to jakichś państwowych, bym powiedział, u nas byśmy mieli spółek Skarbu Państwa, no to jeżeli tam możemy tak przyłożyć, i rozbijać ten purytański konsensus, że nasza tożsamość zbudowana jest na antytożsamości tych wspólnoty. A ci wspólnoty są protestantami, my jesteśmy katolikami, więc jesteśmy bardziej katolicy od papieża. Czyli naprawdę, proszę sobie taką rzecz wyobrazić, my będąc wtedy w okowach, tak powiem, PRL-u, wygląda to inaczej, tak? Kościół jest miejscem ucieczki od. A tam Kościół jest elementem systemu, który powoduje, że setki tysięcy Irlandczyków rok w rok wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i Anglii. Więc to jest ta zmiana, a z drugiej strony zmiana społeczna. No bo to te wzorce idące ze Stanów Zjednoczonych, czy z sąsiedniej Anglii, mające twarz, nie wiem, czy to Johna Lennona, czy Micka Jaggera, są atrakcyjne, no bo one pozwolą nam przewietrzyć tę zmurszałą wioskę, czy to plebanię pod nazwą Irlandia, która jest śmieszna, bo jesteśmy tak blisko, mówimy w tym samym języku. Moglibyśmy mieć tak samo, jak mają Anglicy czy Amerykanie, bo jesteśmy też wyspą na drodze do Stanów Zjednoczonych. Tamten wiatr zawsze się ze Stanów czuje, też ze względu na tę diasporę, a zachowujemy się, jakbyśmy byli w Hiszpanią Franco. Mniej więcej, czy Portugalią Salazara. Takim, tak naprawdę taką wioską, gdzie najważniejszy jest pleban. To jest takie podejście. No i republikanie dochodzą do wniosku, że już żeby bić się o swoją Irlandię swoich snów, trzeba użyć innego mechanizmu. I podpinają się pod kontrkulturowość lat 60., pod boemę, pod artystów, malarzy, pisarzy, studentów. Jest coraz więcej studentów nagle, otwierają się uniwersytety. To już nie jest tylko dla, powiedzmy, 1% społeczeństwa. Jest tych ludzi więcej i są tam ludzie, którzy myślą, dobra, to jest nasze pole, tu będziemy grali. Nie przy użyciu broni, ale przy użyciu czegoś, co się nazywa, nie wiem, jakąś taką radykalną, no, lewicową polityką. Co się dzieje? No, generalnie na południu to jest to, co się dzieje, to jest, o ile na południu Irlandii, jeszcze to w tej republice, bo to już się tak, że tak my to nazywamy nazwą Republiki Irlandii. Irlandczycy nie lubią tego sformułowania, nie chcą być nazywani tylko Irlandią, no bo Irlandia jest jedna, tak, więc to jest to. No ale dobrze, mówmy o tym południowym państwie. To jest prostsze, bo tego typu działania nie powodują represyjnych, że tak powiem, tak mocno represyjnych kontrdziałań policji, nie wiem, czy to służb bezpieczeństwa i tego typu, czy struktury politycznej. No jest to, powiedzmy, jakiś protest obywatelski. Na północy, gdzie są protestanci, jest milion protestantów, pół miliona katolików. I każdy ruch, jakikolwiek, który ma znamiona, chcemy zmiany. I na czele tej zmiany są na przykład jacyś katolicy, jest od razu odbierany jako atak ze strony sił niecnych, które dążą do zepchnięcia nas do morza, wyrzucenia nas a la tych francuskich Algierczyków w latach 60. z Algierii. Więc generalnie na sobie fascynująca sytuacja, bo z jednej strony są młodzi ludzie, którzy są, tak bym powiedział, kontrkulturowo motywowani. Oni nie mówią za dużo o nacjonalizmie, albo prawie w ogóle. Mówią o prawach studentów, mówią o prawach człowieka, bo na przykład w Irlandii Północnej nie można głosować, jeśli nie ma się nieruchomości. A nieruchomości mają protestanci. W lokalnych wyborach nie można głosować. Do lat 60. Jest nieprawdopodobnie przerysowywane są okręgi wyborcze, że w mieście Derry, gdzie większość Londonderry, no właśnie dwie nazwy, Derry katolicka, Londonderry protestancka, gdzie większość stanowią katolicy, radę miasta trzymają protestanci, bo tak są narysowane okręgi wyborcze, żeby było dobrze. Chcesz dostać mieszkanie z tego, bym powiedział, państwowej puli, tak, też znane opowieści w Polsce, no to u nas się je dostawało albo nie, no różne były numery, tam trzeba by być protestantem. No jest tam element takiego buntu przeciwko tej rzeczywistości. To nie jest apartheid, ale tam są obywatele pierwszej i drugiej kategorii. Niektórzy protestanci mówią, że my mamy protestanckie państwo dla protestanckich ludzi. No to jak się ma czuć taki katolik? I teraz jak jeszcze, pani doktor, to podlejemy no tym Jaggerem, Lennonem i innymi, Flower Power i tak dalej, no to już rzeczywiście wygląda bardzo źle. A jak jeszcze się okaże, że za jego plecami są na przykład aktywiści IRA, o których policja północnoirlandzka wie, że to są aktywiści IRA, to już jest czerwona płachta dla byka. I tak naprawdę lata 60., ten bunt paryskich ulic, czy praskich, czy warszawskich, który ma taki charakter, bym powiedział, pokoleniowo-społeczny, w Irlandii Północnej to zmierza niestety w tę stronę polityczną, ideologiczną. Zaczyna się od kontrkulturowości, od nierówności, a kończy się na tym, że jest taki moment w 69 roku, gdzie właściwie protestancka klasa robotnicza, czując się atakowana przez tamtych, no podejmuje zemstę. A zemsta polega na tym, że tak naprawdę dokonuje swoistego rodzaju pogromów na terenie Belfastu. No nie pogromów niekoniecznie kończących się śmiercią, ale krótko mówiąc paleniem całych ulic, na których mieszkają katolicy. I to jest rok 69. I to jest taka sytuacja. IRA, która, jak już pani doktor rozmawialiśmy, jest słabsza od lat 40. Tam już nie ma komu tej broni trzymać. Nie ma broni. Jest ich na północy bardzo mało. To są naprawdę dziś... Ja kilku spotkałem, robiąc doktorat w Irlandii Północnej, więc widziałem tych ludzi, to już wtedy byli starsi panowie. Oni w ramach swoich możliwości, w miarę swoich możliwości, podnoszą broń, żeby strzelać do tych atakujących protestantów, którzy palą ich domy.
Jako reakcję.
Jako reakcję. Ale jest ich za mało. Nie są w stanie, zresztą jak każdy ruch zbrojny, każdy ruch partyzancki, który mówi, my was obronimy, no raczej nie. Policja północnoirlandzka, która jest całkowicie protestancka, żeby było też oczywiście ciekawiej, patrzy na to, na zasadzie, no proszę, tutaj możecie robić to, co chcecie. Mają poczucie bycia w oblężonej twierdzy, bycia zaatakowanym nie tylko ze strony tego państwa, ale ze strony swoich sąsiadów, z którymi się tak akurat na terenie Belfastu czasami mieszali, a czasami tak fajnie segregowali. Do dzisiaj są takie miejsca właśnie tam, tylko teraz między nimi są mury pobudowane. Wtedy tych murów nie było, no bo nikt się nie spodziewał, że do czegoś takiego dojdzie. Eksplozja idzie w stronę tak naprawdę no swego rodzaju czystki etnicznej. Nie ma tak wiele ofiar. Ja się zawsze tak się śmieję, że jakbyśmy mieli porównywać liczby ofiar, nie wiem, z naszego regionu Bałkanów, to na Irlandię człowiek patrzy i myśli, że tam się nic nie stało praktycznie. To jest rzeczywiście nie fair. Ale w tamtych realiach spalenie, są dziesiątki spalonych ulic, setki domów, to jest największa, zdaje się, ktoś to policzył, chyba największa wewnętrzna fala uchodźców, to jest 69 rok po 45 roku. Oczywiście ta ukraińska teraz to przykrywa, bałkańskie fale to przykrywały, ale to są dziesiątki tysięcy ludzi, które uciekają ze swoich domów na katolicką stronę. I teraz, jak Feniks z popiołów, pojawiają się ludzie z Ira. I część z nich mówi, no zobaczcie, do czego to doszło. Musimy pracować nad pojednaniem. Słuszne. Ale jest druga grupa, która mówi, nie, zaatakowali nas. Teraz musimy wziąć broń i za przeproszeniem musimy dofasolić tamtym. Teraz mamy szansę, bo mam te dziesiątki tysięcy ludzi, które uciekły, przestraszonych, wkurzonych, straumatyzowanych. Oni będą moimi żołnierzami i to ja ich użyję do ataku na to protestanckie państwo dla protestanckich ludzi. I w organizacji dochodzi do kolejnego rozłamu.
I to się dzieje w latach 70.
To jest końcówka lat 60., początek 70. I tu rodzi się ta Ira, którą my znamy do dziś. Ta radykalna, ta, która sięgnęła po tych uchodźców. Ta, która postanowiła wykorzystać napięcia społeczne, których sama nie wywołała i za które nie odpowiadała, albo odpowiadała w bardzo małym stopniu, sięga po tychże ludzi i mówi, dobra, to już zapomnijcie o tych równościowych gadkach, o tym, nie wiem, o tych mieszkaniach, o głosowaniu. Ja to pamiętam, do dzisiaj pani redaktor, czytałem właśnie to. Oni o tym nie lubią mówić, bo oni chcą nam dzisiaj, Ira nam chce wmówić, że ona zawsze walczyła o równość w Irlandii Północnej, o to, żebyśmy wszyscy mieli to samo prawo głosu. Ich prasa na początku lat 70. pisała tak. Śmieszne państewko pomarańczowe, bo orange to był kolor tamtejszych protestantów. Śmieszne pomarańczowe państewko wrzucimy do wody, do morza. A wszyscy protestanci z powrotem do Szkocji i do Anglii. Dziś udają, że tego nie było. Ale to jest ten moment, kiedy podejmują decyzję. Teraz mamy szansę. Teraz może.
Zbroją się.
Tak, i zbroją się. Czyli mamy fascynujący rozwój dwóch równoległych światów, bo jest ta zbrojna Ira, która tak naprawdę mówi dosyć polityki, dosyć gadania. No mordujemy, krótko mówiąc. A po drugiej stronie jest ta Ira, która mówiła o pojednaniu. Ja o nich napisałem doktorat, wiem o nich troszkę więcej, ale to jest fascynująca ewolucja, bo oni mówią pojednanie, a pojednanie można zrobić na obszarze, płaszczyźnie, nie wiem, jakiegoś takiej klasowego porozumienia, że nie będziemy się przerzucać, że ty jesteś Brytyjczykiem, a Irlandczykiem. Teraz będziemy wszyscy jednej klasy, robotnicy, będziemy razem pracować i tu nastąpi to pojednanie i Irlandia będzie jedna wtedy. I to jest organizacja, która pani doktor zmienia nazwy, odchodzi od nazwy IRA z czasem, chowa broń. I w latach 80. dokonuje zawrotnej ewolucji politycznej na stronę skrajnego lewa, która zaprowadza jej parlamentarzystów, bo dostają się do parlamentu w Republice Irlandii na południu, nawet mają kilku parlamentarzystów, dostają się do takiej ewolucji politycznej, że lądują w pewnym momencie w Korei Północnej. I tam szukają poparcia, wsparcia, zrozumienia. Mają fantastyczne związki z ambasadą ZSRR, która się pojawia w latach 70. w Dublinie. Tymczasem ich koledzy mordują. I nigdy by do Moskwy nie pojechali. I nigdy by do Fenianu czy Pjongjangu nie pojechali. No ale to są ludzie wychodzący z tego samego pnia. Więc jak rozmawiamy o podziałach, jest taki dowcip o republikanach, pani doktor, że pierwszy punkt na spotkaniu irlandzkich republikanów to jest rozłam. I rozłam jest zawsze. I to, co się stało wtedy, pod koniec lat 60., na początku 70., tak naprawdę do dzisiaj definiuje tę organizację, która przez następne 30 lat zajmuje się mordowaniem, ale nie tylko, a politycznie w pewnym momencie zaczyna się orientować, że samo mordowanie nie wystarcza, że no nie pokonam brytyjskiego wojska, nie pokonam północnoirlandzkiej policji, muszę otworzyć nowy front. I wracamy do tej starej republikańskiej piosenki. No jak nie broń, nie bomby, nie amunicja, to polityka.
I to się tak plecie.
Tylko, że ten odmiana, pani to jedno tylko zdanie, Ta odmiana, z którą mamy do czynienia teraz, po prostu odnosi największy sukces polityczny. Jeszcze nie zdobyła tego świętego Graala, nie zdobyła urzędu premiera w Dublinie, ale urząd premiera na północy Irlandii już zdobyła. Więc są blisko. Są blisko. Też broń schowali. To jest taka historia, pani doktor, republikanizmu polega na tym, że zawsze się pojawia jakaś bardziej radykalna grupa i ta mniej radykalna musi z nią walczyć.
Ale w takim przekazie popularnym Ira nam się kojarzy jednak z tym terroryzmem,
tak,
prawda?
Tak.
I jakby tego też nie można pomijać. I powiedzmy chwilę, jak wyglądały te akty terrorystyczne, kiedy one się nasiliły? To były lata 70.
Tak. W tej wersji, którą znamy dzisiaj, jest rozłam między w tej organizacji następuje w roku 70. tak naprawdę. I zapada decyzja, szybko zbroimy się skąd możemy, jak możemy, czyli broń jest kupowana w Stanach, przywożona, broń jest szmuglowana z Irlandii, przerabiana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapada decyzja, że rozkołatane to państewko północnoirlandzkie tymi protestami społecznymi i tymi zamieszkami, trzeba w nie po prostu uderzyć i trzeba spowodować, i to jest swego rodzaju geniusz, ale też bym powiedział trochę samobójczy, żeby ma to być starcie Irlandia kontra Anglia. Nie jakaś Irlandia Północna, to jest jakiś niepotrzebny interlokutor, to w ogóle to jest niepotrzebne. Czyli my musimy tak rozbujać przemoc na terenie tego śmiesznego państewka, żeby generalnie przyszli Anglicy. I żebym ja się potem mógł odwrócić do wszystkich katolików i do wszystkich Irlandczyków na wyspie, już wszystkich Irlandczyków na wyspie Irlandii, i powiedzieć, o, są znowu, chodźcie z nami. Taki jest cel. I teraz, żeby to zrobić, trzeba podłożyć tyle bomb, trzeba zabić tylu ludzi, żeby generalnie to, przepraszam, powiem tolkienowsko, oko Saurona z Londynu się przekierowało na wyspę Irlandia i stwierdziło, a jednak może tam powinniśmy się zainteresować. I rzeczywiście, tam w pewnym momencie jest 30 tysięcy brytyjskich żołnierzy. Jest taki dowcip, że oni wycofują żołnierzy z granicy z NRD, którzy mają, że tak powiem, zasłaniać Niemcy Zachodnie przed atakiem Armii Czerwonej, żeby ganiali się z jakimś tam Paddym, czy jakimś innym, nie wiem, człowiekiem po podwórkach Belfastu. Są takie, jest taka, nie wiem, takie myślenie jest w brytyjskim establishmentie, co my robimy w ogóle? No ale bronimy swojego terytorium. To nie jest jakaś kolonia tysiące kilometrów dalej. To jest wyspa tuż obok, gdzie jest milion naszych obywateli. Ira tego chce. A jeszcze więcej, tym lepiej. Żeby to było bardziej, a jeszcze będziecie więcej, wy Brytyjczycy, dokonywali wy aktów przemocy, które są wymierzone w naszych katolików, w naszych ludzi, jeszcze lepiej. Oni przyjdą na naszą stronę. Antagonizujemy konflikt po to, żeby później zebrać z niego owoce. Problem jest tego typu, że ta organizacja nie ma tak naprawdę logistyczno-personalnych zdolności, żeby zagospodarować tenże konflikt. To jest organizacja, która u szczytu swojej, nie wiem, popularności ma może do 2000 członków. Jest nieprawdopodobnie przefiltrowana przez angielskie i północnoirlandzkie służby specjalne. Zachowuje się wręcz karykaturalnie, pod względem bezpieczeństwa, w karykaturalny sposób, taki irlandzki, na zasadzie, że w pubach Belfastu się można dowiedzieć, która to kompania IRA pije w tym pubie. A jednocześnie faktycznie, nie mogę powiedzieć, pod kątem rzeczy, które oni robią, to nie jest tylko terroryzm, to jest de facto taka quasi-partyzancka działalność, bo oni tak naprawdę kontrolują szereg obszarów zurbanizowanych, do których na przykład nie wjeżdżają brytyjskie wojska. A kontrolują je przy użyciu, nie wiem, karabinów maszynowych, moździerzy, broni krótkiej i tak dalej, jednocześnie trzymając w ryzach całą ludność tam mieszkającą. Czyli pamiętajmy o tym, oni nie tylko strzelają do Brytyjczyków, ale gro ich ofiar to są swoi. Tak jak w każdej organizacji zbrojnej, w każdej partyzantce, chcemy czarno-białą sytuację, no więc musimy spowodować czarno-białą sytuację. Musimy zadbać o to, żeby każdy człowiek, każda tam Siobhan czy każdy Paddy był po naszej stronie, bo inaczej, no, nasza racja bytu znika. I stąd wywodzi się
tak. To jest naprawdę takie trochę też zastraszanie.
To jest tak.
Cywilów, prawda?
To jest trochę organizacja. Oni wtedy zaczynają troszkę się pochylać w stronę takiej grupy, bym powiedział, stricte paramilitarno-kreska mafijnej. To znaczy, kontrolujemy wszystko, to my jesteśmy władzą na tym terenie, to do nas musisz przyjść, jeśli masz problem. Czyli klasyczna, wytwarza się w momencie taka klasyczna sytuacja, pani doktor, że jest IRA, ona walczy z Brytyjczykami. Na danym terenie jest na przykład biuro partii Sinn Féin, czyli tego politycznego ramienia. Oczywiście w partii Sinn Féin są sami aktywiści IRA, ale okej. Tam człowiek przychodzi, pani doktor, i składa raport, że na przykład jakiś chłopak ukradł ci samochód. Oni spisują podejrzanych, wzywają ludzi na przesłuchanie, zachowują się jak policja, a potem wysyłają oddział IRA, który dokonuje, jakby to powiedzieć, sprawiedliwości. No nie mają więzień, nie mogą kogoś takiego zamknąć w więzieniu, więc na przykład przestrzeliwują mu kolana.
albo przestrzeliwują mu łokcie, albo nadgarstki, albo go po prostu biją. I o ile jest to doświadczony oddział IRA, który wie, jak za przeproszeniem takie klapsy sprzedawać, to powiedzmy, nic się nie dzieje temu człowiekowi strasznego, ale jak jest niedoświadczony, to czasem kończy się to śmiercią. Co powoduje kolejne problemy i tworzymy taką, tego typu spiralę. Ale jest to równoległy system bezpieczeństwa. Jednocześnie na terenie danego osiedla czy miejsca, czy to w Belfaście, czy to w Derry, są biznesy, z których można korzystać i są takie, z których nie można korzystać, bo nie kontrolujemy ich. Kontrolują transport, taksówki, bo w Belfaście jeździ coś takiego, co się nazywa czarną taksówką. Nie ma komunikacji miejskiej, bo komunikację miejską aktywiści IRA spalili, nie wjeżdżają autobusy, jeżdżą same taksówki, taksówki są kontrolowane przez IRA. Sklepy są kontrolowane przez IRA, przynajmniej duża ich część, więc jest to generalnie ekosystem. Tam można żyć, nie będąc republikaninem, ale trzeba iść na daleko idące kompromisy. A jakiekolwiek zorientowanie się, że masz jakiekolwiek kontakty z brytyjskimi władzami, policją, wojskiem, jest to koniec. Oni są tak naprawdę sędzią, oskarżycielem i katem na tego typu terenie. Oczywiście z czasem ta kontrola wygląda na nieco mniej jednoznaczną, bo w latach 70. to rzeczywiście to są dzielnice za barykadą. Tam nie wjeżdża brytyjskie wojsko. Z czasem, kiedy ta kontrola jest przejmowana, to ona przyjmuje taką, bym powiedział, formę podskórną. Się dobrze wie, gdzie się nie chodzi, z kim się nie spotyka. Bardzo ciekawe są też takie, do czego używane są napisy na murach. Napis na murach komunikuje ludziom, kto jest dobry, kto jest zły. Czyli można napisanie na murze, ten człowiek jest kapusiem, to był dla niego wyrok śmierci, albo przynajmniej musiał uciekać. W ten sposób jest to kontrolowane. Tworzy się taki właśnie ekosystem, czyli ta organizacja ma trochę z organizacji kryminalnej, ale też trochę z organizacji pomocowej, trochę partii politycznej, trochę organizacji charytatywnej, no i cały czas robi terroryzm przeciwko Brytyjczykom. Czy to na wyspie Irlandia, czy to na wyspie Wielka Brytania i jeszcze, żeby było śmieszniej, również na terenie całej Europy. Czyli tam, gdzie jest baza brytyjskiego wojska, tam się nie spodziewają nas, to tam pójdziemy. I stąd są próby podkładania bomb. Na przykład dzisiejszy wicepremier de facto Sinn Féin w Irlandii Północnej to jest człowiek skazany za to, że próbował podkładać bomby pod bazy brytyjskie w Holandii i w Niemczech. Była próba wysadzenia w powietrze orkiestry wojskowej w Gibraltarze. No bo to są nieoczywiste cele. Były ataki na...
Czyli to nie są tylko ataki na bazy wojskowe?
Znaczy, to jest... Oni to będą mówić, pani doktor, że to my walczymy. Bo dzisiaj można sobie mówić, że my walczyliśmy o coś przeciwko policji, wojsku, czyli to była partyzantka. Tylko, że w realiach miejskich, nie w lesie. No ja powiem szczerze, ja mieszkałem 3 lata w Irlandii Północnej, tam robiłem doktorat, no i mam znajomych z protestanckich części tejże prowincji Wielkiej Brytanii, którzy mówią, że no sklep mojego ojca wyleciał w powietrze. Jaki to był cel wojskowy?
Właśnie.
A dlaczego to było robione? Bo trzeba było uderzyć na protestancką gospodarkę, trzeba ją było powalić. W jaki sposób? No wkładając bombę do największych przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Ktoś zginął, o jej przepraszamy. Nie muszę mówić.
Ja myślę, że to też miał być może taki efekt zastraszenia ludzi, prawda?
Tak, to absolutnie. To jest raz. Najlepiej to by się było, jakbyś sprzedał tę firmę i wyjechał. Albo ją po prostu zamknął i uciekł. Były działania, pani doktor, na pograniczu północy i południa. Są rodziny osiadłe tam od dawna protestanckie, które mają tereny wiejskie. Często po dwóch stronach granicy, żeby było śmiesznie. Zabijano najstarszego syna po to, żeby nie mógł dziedziczyć. Żeby ta rodzina potem sprzedawała albo uciekała stamtąd. I to, pani doktor, ja nie mówię o jakieś tam 100 lat temu, mówię 70-80 lata. I do dzisiaj ci ludzie, którzy tych zabójstw dokonywali, tam mieszkają, jak również ich ofiary też tam mieszkają. Więc ja będę zawsze apelował o to, żeby to, no że to są bojownicy o wolność. I to się nam podoba. No, katolicy Irlandczycy, katolicy Polacy, to my mamy jakieś te... No dobrze, ale można to porównanie i tę taką miłość do przenieść na inne obszary. Czyli fajnie jest, jak przyjadą do nas na Euro 2012 irlandzcy kibice, to tak, tu się musimy lubić, bo to jest super. Tak, prezydent Poznania pokazujący to wideo, że wy macie ziemniaka, my mamy ziemniaka, to jest super. Ale nie na Boga na tym obszarze, bo tu mówimy o kimś, kto do drugiej połowy lat 90. no robił to, co robił. I robił to w sposób, no bym powiedział, mocno krwawy, na zasadzie, że powiedział mi to ktoś z organizacji, wydał mi rozkaz. I jeszcze pamiętajmy o tym, pani doktor. Ta organizacja będąca tam kolejnym odłamu, ona, jej członkowie uważają, że 7-osobowe ciało zarządzające tą organizacją jest de facto legalnym rządem Irlandii. tym wyśnionym całej wyspy. Tam jest jakiś tam ten kaganek, tam ten prawda, ta pochodnia jest przekazywana tam niby w jakiś sposób, co jest oczywiście absolutną lipą, no, powiedzmy sobie szczerze. Ale no jak ktoś w to wierzy i jest gotów zabijać dla kogoś takiego, no to efekt jest taki, jak jest. I chyba najbardziej, myślę, z naszego punktu widzenia niesamowite wrażenie tego jest takie, że kiedy ci ludzie są dzisiaj wszyscy na wolności, bo pod koniec lat 90.
No właśnie,
jest de facto
to było moje kolejne amnestia. Pytanie. Co z tymi ludźmi? Bo tak, do kiedy trwa taka sytuacja? Koniec lat 90.
Tak, do końca właściwie w latach 90. zaczyna się już pełen, że tak powiem, gwizdek, przepraszam, że tak mówię, proces pokojowy. Brytyjczycy mówią tak.
A jak dochodzi do takiego pomysłu?
No, właśnie to jest to. To jest do dzisiaj obiektem wielkiego zastanawiania się i tam są trudne pytania, które padają, jak to jest, ale generalnie przy wykorzystaniu osób trzecich, powiedziałbym przez osoby trzecie, to są na przykład katolicy biznesmeni z Irlandii Północnej, którzy mają kontakty po dwóch stronach, bo muszą je mieć. Robią za miejsca, że tak powiem, spotkań. Oni są kimś takim, kto zapewnia bezpieczne miejsce w swoim domu, hotelu, czy czymś takim, gdzie te dwie strony mogą się spotkać, mogą powymieniać się dokumentami, pomyśleć, podrapać się po głowie i może za rok, dwa coś z tego wyjdzie. Ten proces trwa przez dużą część lat 80. A w latach 90., zwłaszcza w drugiej połowie jest jego kulminacja, gdzie angażuje się też do tego rząd z południa irlandzki, który nie chce IRA, nie chce Sinn Féin, ale głupio nie dbać o swoich na północy. Głupio nie robić ruchu jakiegokolwiek w ich stronę, nie pochylać się nad nimi. To jest ta różnica, pani doktor, odnośnie Basków. Baskowie i ETA nie mają swojego Dublina, bo i Paryż, i Madryt są przeciwko nim. A Dublin jest, no nie jest za, ale będzie robił jakieś ruchy, żeby to zmienić. No i pojawia się w Londynie, pojawiają się też inne wiatry, zwłaszcza tutaj wielka zmiana, to jest Partia Pracy w 97 roku i Tony Blair, gdzie duża część członków partii, aktywistów jest za tym, żeby tak naprawdę Irlandia była jednością, żeby oddać tę Irlandię Północną. Oni tego nie powiedzą. Ale zaczynają się, jest taki pewien wiatr polityczny, idzie też wiatr polityczny ze strony Stanów Zjednoczonych, pani doktor. Bill Clinton mówi, no kochani, no jakiś terroryzm to już jest naprawdę takie staroświeckie, może byście się dogadali, może, prawda, przecież już nie róbmy. Nie. Potem jest, pani doktor, też ważna rzecz, 2001 rok, ataki Al-Kaidy, kiedy tak naprawdę bycie jakimkolwiek terrorystą jest już po prostu passé, to jest toksyczne. I nagle IRA zaczyna się drapać po głowie i mówi, ojej, to może oddajmy broń, może oddajmy materiały wybuchowe.
I jak to się kończy?
Kończy się to, pani doktor, na dwa sposoby. 98 rok. Jest proces pokojowy, porozumienie wielkopiątkowe, na mocy którego jest koniec wojny de facto. Wszyscy zamknięci za działalność terrorystyczną ze wszystkich stron, bo tam są też protestanckie organizacje terrorystyczne, nie zapominajmy o tym. Wszyscy wychodzą z więzienia. Wszyscy. Czyli ktoś, kto podłożył bombę rok wcześniej, zabił 20 osób. Przesadzam, tak nie było, ale gdyby, wychodzi z więzienia. A druga sprawa to jest 2005 rok, kiedy IRA oficjalnie ogłasza swoje rozbrojenie, zdaje się zalanie betonem wszystkich kałasznikowów, które mieli, całego tego Semtexu i tak dalej, i tak dalej. No tylko, no tak, no zrobili to. Tylko zawsze z tymi organizacjami jest tak, że tylko dziwnym trafem jesteśmy dzisiaj 18 lat po tym wydarzeniu. To było latem też właśnie, czyli prawie co do dnia 18 lat, ona do dzisiaj istnieje. A istnieje po to, że zostawili sobie trochę krótkiej broni dla obrony własnej, i zostawili sobie na moje oko 20-30 sztuk, taki bym powiedział, firmę ochroniarską, której zadaniem jest tak naprawdę chronienie liderów partii Sinn Féin. I ktoś by mógł się zapytać, przed czym? Ano przed kolejnymi odłamami, bardziej radykalnymi, które mówią, sprzedaliście się. To jest ciągle ta historia, pani doktor, to co mówiliśmy na początku. Realpolitik kontra, nie wiem, marzyciele. Tak to nazwijmy. Fajnie jest być marzycielem, no ale fajnie jest też być marzycielem, który nie morduje. Plus jest taki tego, że dzisiaj te odłamy są zdecydowanie słabsze od tego, który zdecydował się na proces pokojowy, który podpisał te dokumenty, który oddał broń. No dzisiaj ma 40% w sondażach w Irlandii i współrządzi Irlandią Północną, no bo tam jest teraz, takim powiedział, taka polityczny system działa tak, że największy spośród katolików i największy spośród protestantów de facto mają się zejść ze sobą i rządzić razem. No różnie to wygląda. Tak trochę takie libańskie rozwiązanie, że ty dostaniesz to stanowisko, bo jesteś szyitą, ty sunnitą, to, a prawda chrześcijanin to. To jest mniej więcej coś takiego. Lepiej to funkcjonuje niż w Libanie, to nie będę mówił. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w tych ostatnich latach ta administracja tam na tej północy to więcej jej nie ma, jest zawieszona i rządzi się z Londynu, niż ona rządzi się sama. I ostatnia naprawdę sprawa Brexit, który wywrócił to wszystko do góry nogami, bo dużo łatwiej się robi proces pokojowy, porozumienie, kiedy nie ma granic, wszyscy jesteśmy razem. Zawsze możesz sobie powiedzieć, no dobra, no nie jestem w tej Irlandii, co ja bym chciał być, ale wszyscy jesteśmy w tej Unii Europejskiej i to się tak rozmywa. To jest takie naprawdę, zwłaszcza na obszarze pogranicza, to się czuje tak jakby to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, to takie myślenie już, nie wiem, XIX czy XX-wieczne o granicy.
Tak. To jak pan doktor myśli? Co dalej? Mamy Brexit, mamy wywrócony stolik, trochę.
Ja myślę, że na południu Sinn Féin władzę zdobędzie i będzie musiało zacząć wykonywać określony gest taki czy inny odnośnie tejże północy, na przykład proponować referendum graniczne na temat tego, czy chcesz być tu, czy tu. Co oczywiście spowoduje, że najeżą się protestanci na północy i najeży się Londyn. Więc ta piosenka tejże rywalizacji, tego sporu i tego starcia, ona się nie skończy. To jeszcze to będziemy to długo mielić. Natomiast jest duża szansa, że broń tam rzeczywiście z tego ubiegu zniknęła. Albo jest już jej tak mało i ten taki bojowniczy, to marzycielstwo bojownicze jest tak zdyskredytowane zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, że nikt po nie nie sięga. Więc to jest plus. Tak, miejmy
taką nadzieję. Bardzo panu dziękuję za
rozmowę. Również dziękuję pięknie.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.